na przykład ścieżka dźwiękowa w ogóle nie wiadomo do końca, co oznacza, prawda? Bo dla jednych oznacza muzykę w filmie, napisaną specjalnie dla filmu, dla innych oznacza całą muzykę, czyli też tę adaptowaną, dla kogoś oznacza soundtrack po prostu nagrany. Jeszcze dla kogoś ścieżka dźwiękowa to jest wszystko, dialog, skrzypienie butów i tak dalej, czyli te wszystkie efekty.
Score się zgadza, The City się zgadza, bo wciąż o muzyce filmowej, ale The City to Kraków. Jesteśmy w podcaście o muzyce filmowej dzisiaj. Tutaj w dodatku w bardzo poważnych progach Akademii Muzycznej w Krakowie. Szkoły Krzysztofa Pendereckiego i wielu innych wybitnych muzyków poważnych, biorę to słowo w cudzysłów, ale wciąż będziemy rozmawiać o muzyce kina. Myślę, że z panią prorektor dostaniemy błogosławieństwo. Maria Wilczek-Krupa jest moim gościem, zresztą nie pierwszy raz. Słyszeliście ją już w odcinku o Kilarze, w odcinku o Przyborze. Jest autorką biografii i Wojciecha Kilara, i Jeremiego Przybory, i Henryka Mikołaja Góreckiego. No a na co dzień zajmuje się również właśnie edukacją artystyczną. Dzień dobry.
Dzień dobry i pierwszy raz jesteśmy chyba właśnie w tym gabinecie.
Pierwszy raz jesteśmy w gabinecie i chyba zacznę od tego pytania. Czy muzyka filmowa ma swoje miejsce w tak poważnych murach, jak mury Akademii Muzycznej? Jak mówić o filmie i muzyce filmowej właśnie w takim miejscu?
Skoro ja tu jestem, to musi być na to miejsce. Już ja po prostu będę o to walczyć i walczę cały czas. Chociaż no właściwie źle powiedziałam, że walczę, bo to w sumie nie jest już walka, bo młodzi ludzie, którzy u nas studiują, są z kinem bardzo zaznajomieni i bardzo chcą w kinie pracować, chcą w kinie funkcjonować, chcą, żeby ta muzyka, ich muzyka w kinie brzmiała. Jak zaczęłam tutaj pracę w 2020 roku już na takim pełnym etacie u nas w Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego, wtedy jeszcze nie była Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, to zgłosił się do mnie student, który wiedział, że się zajmuje muzyką filmową, z prośbą, żebyśmy może uruchomili pierwsze międzywydziałowe koło muzyki filmowej. No, pomysł był dość szalony. Koło naukowe właściwie powinno działać w obrębie kierunku nawet, prawda? Są, nie wiem, instrumenty historyczne mają swoje koło, wokaliści, nie wiem, pianiści i tak dalej. No ale pomyślałam sobie, super, że jest ktoś i to był teoretyk muzyki, wyobraź sobie, który miał super zacięcie kompozytorskie. Dwóch właściwie teoretyków, którzy do mnie przyszli. Jeden potem magisterium u mnie napisał z muzyki filmowej. I faktycznie, no to uruchomiliśmy to koło i ono zaczęło działać w taki sposób, wiesz, taki typowo edukacyjny, to znaczy studenci organizowali spotkania, było z Michałem Złoźniakiem spotkanie, czyli z kompozytorami muzyki filmowej, ale
myśmy
też
mieli chyba też spotkanie online'owe, bo to czasy pandemii.
To właśnie chciałam powiedzieć, było spotkanie z tobą, to były czasy pandemii, czyli online spotkanie, ale było też z Marcinem Lasotą, który jest od prawa autorskiego specjalistą, więc to się tak toczyło, żeby oni tak nabrali, wiesz, takiej wiedzy o kinie, w ogóle o tym obszarze, właściwie o tym przemyśle, bo to jest przemysł. I w którymś momencie przyszedł czas, że postanowili jednak jakiś koncert muzyki filmowej zorganizować. I to na początku było takie, wiesz, bardzo jeszcze pandemiczne właśnie, w maseczkach gdzieś, sala koncertowa nasza, trochę tam osób było. Kolejny, pamiętam, koncert jak robili, to już była cała partytura Howarda Shora do Władcy Pierścieni, tak właśnie. No i to wtedy pamiętam, że już ludzie zwisali po prostu jak winogrona nam z tych z tych balkoników w sali koncertowej i to się tak rozpędzało, prawda? Studenci skończyli studia, ci, którzy to zakładali, przyszli następni, bo sobie wychowali tych następców. No i teraz my mamy te koncerty muzyki filmowe, takie już naprawdę symfoniczne, z chórem Politechniki Krakowskiej, który z nami współpracując, to się rozszerza w tym roku.
Z fajnym programem. Ja zresztą mam taki odcinek w podcaście, jak pójść na koncert muzyki filmowej i się nie zawieść. I tam zwracam uwagę słuchaczy, publiczności, szukajcie również koncertów akademickich, bo one są i w Krakowie, i w Bydgoszczy są piękne, i w Łodzi są piękne koncerty z musicalem, z muzyką filmową, być może dalej od aren, ale na wysokim poziomie.
Jak najbardziej. I te koncerty mają też no, wspaniałą zaletę. W większości są darmowe. To dydaktyka, a my to po prostu robimy jako dydaktykę. To jakby prawo autorskie nie jest tak restrykcyjne i możemy to robić darmowo. Mamy do tego prawa po prostu. Więc bardzo zachęcam do tego, żeby tak jak mówisz, tych akademickich koncertów szukać. One mają wspaniałe repertuary. One dają możliwość przede wszystkim grania tego, co lubimy właśnie muzyki filmowej, czy śpiewania, ale dają też możliwość aranżu, prawda? Bo to są aranżacje naszych studentów, więc to jest naprawdę wspaniała inicjatywa.
Oni się uczą na każdym etapie tego.
Absolutnie tak. I samoorganizacyjne też przedsięwzięcie właśnie tych teoretyków muzyki, którzy po prostu kilka no, dobrych miesięcy pracują nad tym, żeby te próby wszystkie ogarnąć, żeby ogarnąć miejsce promocji i tak dalej. No robią to oczywiście z moją pomocą, z pomocą tutaj uczelni, ale jest to dla nich działalność dodatkowa, więc to jest bardzo cenne. Odpowiadając na twoje pytanie, czy tutaj jest miejsce na taką muzykę. Ja tutaj codziennie siedząc w tym prorektoracie, w którym siedzimy, to za ścianą mam organową salę. Ja studiowałam organy, więc ja po prostu ćwiczę razem z tymi studentami i ta muzyka towarzyszy mi na co dzień. Prowadzę podstawy wiedzy o teatrze i filmie, czyli już nie tylko muzyka, ale w ogóle, żeby oni wiedzieli, jak się poruszać tym, żeby nie było jak Leszek Możdżer, który usłyszał, wyrzuć mi stąd tę trąbę, prawda, i nie wiedział w ogóle, o co chodzi. I w drugą stronę, że reżyser coś mówi, a ktoś po prostu patrzy i nie wie, co się dzieje, prawda? Czym się różni, nie wiem, scena od sekwencji.
To są ważne rzeczy i wręcz dla młodych kompozytorów, którzy chcą pracować, muzyka użytkowa tak zwana, czyli muzyka teatralna, muzyka filmowa, muzyka do reklam, muzyka do dokumentów. To jest coś, co ich spotka, no chyba, że się tak bardzo tutaj otoczą murem klasyki, ale jest duża szansa, że to ich spotka. To jest dla mnie ważna rozmowa w roku, w którym kino kończy 130 lat. Udowadniamy, że kino nigdy nie było nieme. Opowiadamy o tym, co się z muzyką filmową w ogóle wiąże. Sporo miejsca w podcaście poświęciłam muzyce klasycznej, operze, teatrowi muzycznemu. Te relacje są silne. A dzisiaj chciałabym z tobą porozmawiać o języku muzyki filmowej, bo muzyka filmowa, dziedzina młoda, ten swój język ma. No właśnie, młoda dziedzina. Ta młodość powoduje też to, że muzyka filmowa pod względem naukowym, badań i tak dalej, jest dziedziną trudną. To by się udało trochę jakby te ścieżki otworzyć w ogóle w Polsce swoim doktoratem o muzyce filmowej Wojciecha Kilara, który w dużej części właśnie przeprowadzał nas przez ten język muzyki filmowej, historię muzyki filmowej, podawał pojęcia, ale to wciąż jest tak, że jak mówisz o muzyce filmowej, to pytają, jak to? Przecież muzyka filmowa nie jest czymś, co możemy potraktować naukowo. Możemy czy nie możemy?
Oczywiście, że możemy. Każdy rodzaj sztuki możemy potraktować naukowo. Możemy go zbadać, możemy sprawdzić, jak jest skonstruowany. Możemy prześledzić jego język właśnie, bo to ja się bardzo cieszę, że zwróciłaś uwagę na to, że każde dzieło sztuki, czy każda dziedzina sztuki ma właśnie swój język. Język filmu. Może najpierw. Jest bardzo taki wielowymiarowy. Film, może inaczej, film mówi jednym językiem, ale wieloma dialektami. Ja próbuję to też studentom pokazywać. My mamy do wyboru przecież i kolorem można działać, i kompozycją kadru, grą aktorską, przestrzenią, właśnie dźwiękiem, prawda? Jest też różnica między muzyką filmową a warstwą audytywną filmu, czyli to,
czyli tym, co słyszymy.
Tym, co słyszymy, to się przecież dzieli. Cisza też ma swoją dramaturgiczną rolę. To można badać i to jest badane, bo jeżeli weźmiemy chociażby nasze polskie badania, to przecież już w 1964 roku Zofia Lissa opublikowała ogromną książkę, publikację, która się nazywała Estetyka muzyki filmowej, i te badania były prowadzone nawet wcześniej jeszcze przez innych europejskich badaczy. To byli głównie filmoznawcy, czasem muzykolodzy i tak naprawdę...
Słyszący filmoznawcy.
Słyszący filmoznawcy, tak, i trochę się znający, prawda, na tej materii. Właściwie jako dziedzina, powiedzmy, teorii muzyki, to rzeczywiście jest bardzo młode. To znaczy my ciągle jeszcze jesteśmy w powijakach. Ja idąc na różnego rodzaju konferencje, czy właśnie wykłady do też innych placówek, innych instytucji, mówiąc o muzyce filmowej, wciąż otwieram te drzwi i to okno i wciąż pokazuje, że tak, mamy język muzyki filmowej. Muzyka filmowa może być przedmiotem badań, nawet powinna być przedmiotem.
Ma swoją historię. Pamiętasz, jak spotkałyśmy się wiosną na takiej konferencji poświęconej wprowadzeniu muzyki filmowej do kształcenia muzycznego, tego podstawowego i średniego. I tam po moim wykładzie przyszłaś ty, otworzyłaś swój wykład słowami. To mam nadzieję, że udowodniliśmy już państwu, że muzyka filmowa ma historię w ogóle. Nie? Bo tak. To jest tak zamazane. Ludziom kojarzy się film jako film, natomiast już wyodrębnić z tego muzykę, gdzie się też coś dzieje, są trendy, są lata, mija to, powracają pewne mody, sposoby funkcjonowania w tym obszarze muzyki filmowej. To wszystko ma ciąg.
No zdecydowanie ma muzyka filmowa swoją historię i tak jak mówisz, my przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że mówimy, widziałeś jakiś film? Nie, widziałeś i słyszałeś jakiś film, prawda? Czyli ta muzyka gdzieś jest tam w tle, jest albo jej nie ma. Tymczasem, kiedy my obejrzymy film bez muzyki, to my zobaczymy zupełnie coś innego, prawda? I to Krzysztof Zanussi nam to pięknie udowodnił w swoim takim dokumencie Obrazy i dźwięki, gdzie mówił o muzyce Wojciecha Kilara i gdzie pokazał scenę z iluminacji finałową bez muzyki i z muzyką. No i my w tym momencie widzimy, że ta scena bez muzyki to wchodzi facet po wodzie i miesza patykiem, prawda? Może się czegoś boi, nie wiadomo. Znając kontekst, słysząc te wspaniałe grawe, które Kilar napisał, widząc tę scenę, kiedy na plaży siedzi jego żona z dzieckiem, to my wiemy, że on dokonując trudnego wyboru między nauką a rodziną, dokonał tego właściwego. My wiemy po pierwsze jakiego, a po drugie, że ten wybór był właściwy, że on się z niego w jakiś sposób cieszy, jest dumny. Więc ta muzyka zmienia w ogóle percepcję.
Jest bardzo dużo takich filmów, które nam oczywiście w warstwie muzycznej mówią bardzo dużo. Tak, a jak przychodzą do ciebie studenci z prośbą o konsultację albo wręcz proszą, żebyś była promotorką ich prac o muzyce filmowej, to co im mówisz, czego nie powiedzą być może pedagodzy, którzy w tej muzyce filmowej nie siedzą tak mocno. Słucha nas wielu studentów, którzy chcą też, i studentek, którzy chcą takie prace pisać. Tam też powinna być ta część teoretyczna. A w niej?
A w niej badania nad muzyką filmową. Ja przede wszystkim im mówię, żeby po pierwsze najpierw zebrali bibliografię, po to też, żeby sprawdzić, co już ktoś na ten temat powiedział.
Bo nie tylko ze słuchu.
Napisał, nie tylko ze słuchu. Oczywiście, że mają przede wszystkim wykazać determinację w tym, co robią i co chcą robić i uwierzyć w to, że to jest ważne. Ja się bardzo cieszę, że ja mam coraz ciekawsze, bo chciałam powiedzieć coraz dziwniejsze, ale się ugryzłam w język. Bo one nie są dziwne, one są po prostu nieprawdopodobnie ciekawe, te prace o muzyce filmowej.
Daj jakiś przykład.
No proszę cię bardzo, ja mam teraz dyplomantów, którzy piszą o muzyce filmowej trzech, bo wszystkich mam sześciu, ale trzech piszę o filmówce i teraz uważaj, siedzisz, jeden jest na muzyce kościelnej i pisze o sakrum muzyce filmowej.
Bardzo piękny temat.
Wspaniale analizuje scenę z Ojca Chrzestnego. Może pamiętasz, gdzie jest Bach organowy, jest scena chrztu i oczywiście Jatka. Więc to jest jedna. Druga moja dyplomantka jest na muzyce dawnej i pisze o muzyce dawnej wykorzystywanej w grach komputerowych.
W grach komputerowych, cudnie.
Także widzisz, i trzeci to jest teoretyk, to jest licencjat i on pisze o uczniu czarnoksiężnika i możesz sobie wyobrazić, który film do tego pasuje.
Cudownie, nie, to są świetne tematy, rzeczywiście. Trzymamy kciuki za nich mocno. Mnie się marzy również, żeby widzowie po wyjściu z kina byli w stanie pogadać o tej muzyce tak swobodnie, jak mówimy o tym, czy nam się podobała rola jakaś i dlaczego, bo już potrafimy mniej więcej powiedzieć, że aktor gra w każdym filmie to samo i to się nam nie podoba, albo tutaj nie czuliśmy jakiejś głębi. No ale słysząc Bacha w kinie, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że ta muzyka to nie jest muzyka oryginalnie do tego filmu przecież pisana. Czy jesteśmy w stanie to wyodrębnić? Tych zależności w muzyce filmowej jest sporo. Mamy muzykę wewnątrz kadru, spoza kadru, mamy muzykę oryginalnie pisaną do kina i tą na potrzeby filmu adaptowaną. Jakie takie największe widzisz też w środowisku w ogóle kultury popularnej, bo też o muzyce piszą po prostu krytycy filmowi. Gdzie widzisz największe takie przeszkody, wiesz, takie te płotki, które trzeba przeskoczyć? Czego jeszcze nie do końca rozumiemy, a ty już to wiesz, bo badania pokazują, że rzeczywiście można to usystematyzować.
Ja myślę, że dużym problemem dla nas badaczy muzyki filmowej, jak już nas zaakceptują jako badaczy muzyki filmowej, bo to już nieraz rozmawiałyśmy, że jeszcze musimy cały czas przekonywać, że nie jesteśmy wielbłądem i że to ważne. Problemem jest sama terminologia, wiesz, która jest bardzo w kinie trudna i niejasna. I tak naprawdę przez te 100 lat, kiedy muzyka filmowa istnieje, ona oczywiście istnieje dłużej, ale mówimy o tym umownym, prawda, od 1927 roku.
Czyli w pierwszym filmie dźwiękowym.
Tak, od śpiewaka jazz bandu. To na przykład ścieżka dźwiękowa w ogóle nie wiadomo do końca, co oznacza, prawda? Bo dla jednych oznacza muzykę w filmie, napisaną specjalnie dla filmu. Dla innych oznacza całą muzykę, czyli też tę adaptowaną. Dla kogoś oznacza soundtrack po prostu nagrany. Jeszcze dla kogoś ścieżka dźwiękowa to jest wszystko. Dialog, skrzypienie butów i tak dalej, czyli te wszystkie efekty dźwiękowe. I tak naprawdę dobrze by było to ujednolicić. Ja napisałam kiedyś taki tekst, on się w anglojęzycznym wydaniu tutaj naszej książki w Akademii Muzycznej opublikowanej ukazał, właśnie o problemach z terminologią.
Świetny temat, bardzo potrzebny.
Bardzo potrzebny, uważam, i dobrze by było to jakoś w końcu usystematyzować faktycznie, bo nie wiem, chociażby temat, a motyw. O.
I to jest świetny przykład, bo jeśli weźmiemy język angielski, który jest językiem filmu, język angielski ma to słowo theme, które bardzo często spotkamy również w kontekście motywu, ale język polski odróżnia temat od motywu, a są to, uwaga, dwa różne słowa.
Zupełnie różne słowa i zupełnie różne zjawiska muzyczne. Tak jak zdanie jest czymś innym, a czymś innym jest słowo. I z zasady temat jest podzielny, prawda, na motywy, a motyw w swojej autonomii jest po prostu, w swojej anatomii
najmniejszy.
Jest najmniejszy i niepodzielny. I jest jeszcze coś innego, mam jeszcze leitmotiv, pamiętaj.
Doskonale. Ten motyw przypisany do czegoś, kogoś.
Tak. Tak jest, motyw przewodni. I to może być zarówno temat, jak i motyw. I teraz ja staram się poświęcać jakby dużo w swoich publikacjach miejsca właśnie na to, żeby to usystematyzować, żeby powiedzieć, czym jest przestrzeń pozakadrowa, a czym jest pozafilmowa, bo to są dwie różne rzeczy, prawda? No i tych problemów mamy naprawdę całkiem sporo i nie ułatwia nam tego właśnie ta niewiedza, ta nieświadomość. Też osób, które się zajmują pisaniem właśnie o kinie i stosują wymiennie, czy temat, czy motyw, czy też słyszymy to też w publicystyce, prawda? Tak. Dobrze by było to mieć wyjaśnione, żeby ten język muzyki filmowej był dla nas po prostu bardziej zrozumiały i wtedy też, wiesz, jako widzowie, słuchacze, odbiorcy po prostu kina, będziemy umieli właśnie wyjść z kina, jak powiedziałaś, i porozmawiać o muzyce.
Dokładnie, dokładnie tak, bo o ile już nikt nie pomyli, powiedzmy, sceny z ujęciem, nie wiem, z sekwencją, bo za to krytyk dostanie, zresztą dobry krytyk powinien doskonale w małym palcu mieć te wszystkie pojęcia, o tyle przywykliśmy do tego, że pisać o muzyce może każdy, mówić o muzyce może każdy, można to robić jakkolwiek i już takie pomyłki w tekście o filmie, które dotyczą muzyki, są jakoś tam pobłażliwie bardzo traktowane, dobijamy się o tę powagę, ale nie chciałabym też, żeby wszyscy, którzy nas teraz słuchają, się przestraszyli i nie chcieli rozmawiać o muzyce filmowej. Nie, absolutnie zachęcamy do rozmowy o emocjach, a najbardziej do tego, żebyście spróbowali dojść do tego, nie tylko, żeby powiedzieć, podoba się nam ta muzyka, ale dlaczego się wam podoba. Nazwa, tytuł mojego podcastu to Score and the Cities, od słowa score, bardzo ciekawego słowa, słowa, które w języku angielskim znaczy wygrać, zdobyć, ta punktacja taka w tej nomenklaturze sportowej, ale także oznacza nuty, partyturę. No i nie szukając daleko, Best Original Score, jak popatrzycie na kategorię oscarową, ten score to jest słowo, które właśnie oznacza tą, no właśnie, ścieżkę. Jak na to patrzysz i jak myślisz, czemu tego słowa nie ma w Polsce?
Score w moim rozumieniu jest partyturą właśnie, tak jak powiedziałaś, jeżeli bym miała użyć takiego tłumaczenia. My oczywiście tutaj, będąc w Polsce, szukamy też polskojęzycznych słów i to nie zawsze nam się udaje, bo chociażby w tej ścieżce dźwiękowej, no to czasami...
A ten dźwięk już myli.
Ten dźwięk, tak. I ja na przykład soundtrack uważam, to jest coś nagranego, prawda? To jest soundtrack z filmu. Ścieżka dźwiękowa jest jeszcze czymś innym, ta audytywna warstwa i tak dalej. Czemu to score? No, na score mamy jakby tłumaczenie, jest partytura. Myślę, że też we współczesnej teorii muzyki panuje taka niechęć właśnie do anglojęzycznych terminów. Ja sama spotkałam się z bardzo dużym, może nie krytyką, ale taką prośbą o to, żeby ze strony swoich z kolei mentorów, profesorów, którzy mnie uczyli, żeby jednak używać sformułowań polskich, tylko jakby jest to przedmiotem naszej dyskusji za każdym razem na obronach właśnie.
No dobrze, ale język muzyki, język włoski jest używany, no jak napiszesz inaczej, adagio.
No dokładnie, a popatrz się na łacinę, mówisz, że nie wiem, ad vocem coś albo in crudo, no to przepraszam bardzo, to też jest obca mowa, więc ja o to walczę, żeby można było użyć słowa soundtrack i oczywiście słyszę wtedy różne na ten temat komentarze, tak, że my przecież mamy język polski, jest ścieżka dźwiękowa. No tak, ale ja chcę odróżnić, tak? A poza tym ja muszę znaleźć też jakiś zamiennik. Ja nie będę w kółko pisać ścieżka dźwiękowa, bo czytelnik zwariuje i pomyśli sobie, że ja w ogóle pisać nie umiem, prawda? No więc to jest kolejny, widzisz, problem, który się pojawia w tym badaniu, o którym mówisz, w tym, żeby muzyka filmowa była po prostu przedmiotem badań. Ja też tak bym tutaj zaapelowała, jak pozwolisz, do kompozytorów, bo mamy wielu kompozytorów, którzy jednak gdzieś do tego kina trafiają, czy chcą, czy nie chcą czasem. Niestety wciąż panuje to, co miał Kilar, pamiętasz, czyli takie traktowanie tej muzyki filmowej jako takiej nie do końca pełnoprawnej. Takiej, no, Kilar wprost mówił, nie, no ja nie mogę powiedzieć, że to jest dzieło sztuki, prawda? Powiedział ten, co napisał tych dzieł sztuki i tam zliczyłyśmy.
Przez to zdobył tak szaloną popularność.
Właśnie, na więc obie jakby badając twórczość Kilara, no to doskonale wiemy, że to jedno mówił, a drugie robił. Ale to niestety dalej,
może to było tak, że on jeszcze czuł, że nie ma miejsca na to, żeby się przyznać, że to jest poważne.
Bardzo możliwe, bo go traktowali właśnie cały czas, nawet Krzysztof Penderecki mi to kiedyś powiedział, że on żałuje, że tak Kilara traktowali trochę jak takiego niepoważnego i sam odszedł od kina Penderecki. Dlatego.
Wczoraj mi się wyświetlił twój artykuł z Ruchu Muzycznego o muzyce filmowej Krzysztofa Pendereckiego. Zapisałam sobie na później, żeby do niego wrócić.
Krzysztof Penderecki. Cały czas pokutuje właśnie to podejście do muzyki filmowej jako do czegoś gorszego, czegoś, co nie ma formy, to nie jest prawdą. I ja sama, robiąc te koncerty właśnie ze studentami, miewam skargi od profesorów, nie wszystkich, nie mogę powiedzieć, że wszystkich, ale od profesorów niektórych kompozycji, którzy mi mówią, że co oni zamiast się zająć poważną twórczością, uczenią, to oni taką filmóweczkę sobie tutaj aranżują albo komponują i to jest na zasadzie takiej chałtury, wiesz, tak myślę. I to jest mój apel do kompozytorów. To nie jest chałtura. To jest dzieło sztuki. Również dla instrumentalistów. To nie jest to, że on sobie przyjdzie i zagra pięć, wiesz, taktów i wyjdzie i w ogóle zrobi to z marszu. Nie, wystarczy zobaczyć, nie wiem, usłyszeć, w Gwiezdnych Wojnach, jak gra Blacha, prawda? No ja dziękuję bardzo. I to nie jest jeden...
Ja mówię często zobaczyć. To mi nawet Michał Rusinek na to zwrócił uwagę. Mówi, czemu to o muzyce mówisz zobaczyć?
Albo pojawia się coś, prawda? Nic się nie pojawia, nic nie możemy zobaczyć, możemy usłyszeć, ale to, no, czy zobaczyć możemy w partyturze. To są naprawdę ogromnie wymagające partie czasami. I nie tylko zresztą Blacha, ale perkusja, harfa.
Smyczki.
No wszyscy po prostu.
Przecież temat Hedwigi budzi grozę wśród muzyków, bo to jest trudne, tak trudne do zagrania.
To są bardzo trudne rzeczy do śpiewania. Tak samo. Ja pamiętam Cinema Chorale na FMF-ie, jak śpiewali. Śpiewałam wtedy w chórze. Przecież myśmy to ćwiczyli i chór był złożony z muzyków przecież, prawda? To Filharmonia śpiewała, Pro Musica Mundi i tak dalej. Są wszystko ludzie, którzy no, wiedzą, co robią, prawda? I to naprawdę trzeba było poćwiczyć, bo to nie jest takie proste. To się tylko tak wydaje na śpiewanie tematu z misji, przearanżowanego na chór, to naprawdę było wyzwanie, głównie intonacyjne, bo to są też takie kondycyjne czasami problemy, no różnorodne, więc to jest naprawdę kawał muzyki i oni się w ten sposób też uczą. To nie jest to, że oni sobie tylko przychodzą i odpoczywają, a uczą się tylko na Bachu, Mozarcie, na Szostakowiczu i tam, nie wiem, Strawińskim, prawda? Nie, oni się też uczą na Williamsie.
Jakie ty byś miała marzenie, jakbyś mogła wyjść z kina i podsłuchać grupkę ludzi, która, wiesz, omawia ten film, dyskutuje. To jest piękne, tak się pospierać o film albo wymienić się poglądami. Co byś chciała usłyszeć o muzyce? Jakie jest, wiesz, wybiegnijmy w marzenia po prostu, w jakiś świat idealny.
No, świat idealny. Świat idealny byłby taki, żeby ta muzyka zaistniała nie tylko, że ktoś ją zauważył, ale że na przykład ją jeszcze porówna, wiesz, z inną. Albo muzyka gdzieś była taka, tam było użyte takie, a nie inne instrumentarium na przykład, żeby ona była faktycznie dostrzegana w takim wymiarze właśnie, no nie chcę powiedzieć badawczym, ale takim treściwym o wymiarze.
Aczkolwiek... A jak nie wiesz, jaki instrument, to możesz to sprawdzić przecież, bo wystarczy zostać na napisach, uwaga.
A to oczywiście, tak. No te napisy nieszczęsne, które wszyscy omijają, a potem się okazuje, że właśnie, że umknęło wiele rzeczy. Ale wiesz co, żeby tak nie biadolić też, ja myślę, że w sumie nie jest źle, bo muzyka filmowa faktycznie coraz bardziej rośnie w siłę i pamiętasz po tym naszym spotkaniu jeszcze z Robertem Piaskowskim na tej konferencji, o której mówiłaś przed chwilą, ja dając nasze zdjęcie na Facebooka napisałam, tego się już nie da zatrzymać, bo ja to wtedy poczułam, że skoro robimy konferencje metodologiczne, skoro ta sala jest wypełniona ludźmi, którzy są ciekawi, którzy mają pytania, którzy chcą wiedzieć, to tego się już nie da zatrzymać. Jest coraz lepiej, będzie coraz lepiej. Myślę, że ta dziedzina jeszcze wiele pokaże.
Oczywiście muzyka filmowa może być lepsza albo może być gorsza, ale ta dobra, jak każda, ale ta dobra daje nam naprawdę punkt wyjścia i do rozmowy, i do wejścia w ten świat. Przychodzą mi do głowy na koniec słowa Nino Roty, który uczył, też był przecież rektorem szkoły wyższej muzycznej w Bari na południu Włoch i tam nie przyznawał się, że pisze dla Zeffirellego i dla Felliniego. Ale mówił studentom, dobra piosenka jest warta więcej niż zła symfonia. Pamiętajcie, jeśli ktoś z was zechce pójść do świata muzyki innej niż poważna, macie moje błogosławieństwo. Jak mówić i pisać o muzyce?
A odpowiedź jest bardzo prosta na to trudne pytanie. Jak najlepiej. Jak najlepiej i jak najbardziej świadomie. I przede wszystkim bez strachu. Muzyka filmowa jest takim samym obszarem jak muzyka operowa, o której przecież mówimy, jak muzyka dawna, na instrumentach historycznych, jak muzyka romantyczna i każda inna muzyka, czy też teatralna, o której to w ogóle jest już osobny temat. Więc ja myślę, że tak, nie ma co demonizować tego, że właśnie jeszcze nic o niej nie wiemy i w ogóle to strach powiedzieć cokolwiek, bo się okaże, że użyliśmy złego sformułowania.
Nie, no właśnie, mówmy, sprawdzajmy, czytajmy na ten temat, wracajmy do twoich książek, do podcastów, które tutaj są też w Score in the City na ten temat właśnie. Patrzy na nas profesor Krzysztof Penderecki. On mówił o muzyce czule i prosto, zawsze, bardzo ludzkim językiem.
Tak, i bardzo na koniec życia zwłaszcza tęsknił za muzyką filmową, a mamy przecież znakomite jego ścieżki dźwiękowe, no już fabuły Hasa, wiadomo, szyfry czy rękopis znaleziony w Saragosie. Ale tam
to są te oryginalne, przed lśnieniem i przed...
Nie, ja mówię tylko o tej muzyce napisanej oryginalnie, ale przecież są dokumenty, animacje, miał wielkie wyczucie obrazu i mówił właśnie o tej muzyce, tak jak napisałam w tekście, że szkoda, że żałuję, że tego tematu nie pociągnął, że zrobił jakiś błąd. Może my się uczmy w takim razie na błędach profesora.
Niech na nas spojrzy życzliwie. Piszesz coś filmowego teraz, muzycznego? Coś do książki? Mamy trzymać kciuki?
Czy piszę do książki filmowego? Wiesz, wspomniałaś przed chwilą o piosence, a ja się teraz w dużej mierze zajmuję właśnie piosenką, tą z Piwnicy pod Baranami szczególnie, więc jest za co trzymać kciuki.
Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.